Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Kościół nie jest stowarzyszeniem charytatywnym, kulturalnym czy politycznym, ale jest żywym organizmem, który podąża i działa w dziejach, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież zatrzymał się nad naturą Kościoła jako ciała Chrystusa, na co wskazuje Sobór Watykański II. Ojciec święty akcentował, że obraz ciała pomaga nam zrozumieć to głębokie powiązanie, jakie istnieje pomiędzy Kościołem a Chrystusem, który jest głową Kościoła.
Jeśli oddziela się głowę od reszty ciała, cała osoba nie może przeżyć. Tak też jest i w Kościele. Musimy pozostać połączeni coraz bardziej intensywnie z Jezusem, ale nie tylko to. Tak jak w ciele, żeby ono żyło, ważne jest, aby przepływała energia życiowa. Tak też musimy pozwolić, aby działał w nas Jezus, aby prowadziło nas Jego Słowo, aby karmiła nas, ożywiała Jego eucharystyczna obecność, aby Jego miłość dawała nam siłę do miłowania bliźniego. I to zawsze.
Papież przypomniał też słowa świętego Pawła, który mówi, że podobnie jak członki ciała ludzkiego, choć są różne i liczne, to tworzą jedno ciało. Tak też wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu, w jednym ciele. Tak więc w Kościele istnieje rozmaitość, różnorodność zadań i funkcji. Nie ma banalnej jednolitości, ale bogactwo darów rozdzielonych przez Ducha Świętego, mówił ojciec święty. Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów także z Polski.
Ojciec święty powiedział: drodzy polscy pielgrzymi, prośmy Boga, aby pomógł nam być członkami ciała Kościoła, zawsze głęboko zjednoczonymi z Chrystusem. Módlmy się, abyśmy nie zadawali cierpień Kościołowi przez nasz egoizm, podziały i konflikty. Niech Pan nam pomoże być żywymi członkami, połączonymi jedyną siłą miłości, jaką Duch Święty rozlewa w naszych sercach. Z serca Wam błogosławię.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od nowego roku akademickiego planuje cykl wykładów z pseudonaukowej i sprzecznej z nauczaniem Kościoła ideologii gender. Zajęcia miałyby się odbywać w Instytucie Filologii Polskiej. O wyjaśnienie do rektora uczelni księdza profesora Antoniego Dębińskiego zwrócił się ksiądz biskup Wiesław Mering, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, akcentuje, że gender nie stanowi wykładni chrześcijańskiej antropologii i filozofii, a ideologia ta służy interesom grup ludzi chcących narzucić wszystkim swoje chore wrażenia. Podkreśla, że ideologia gender ma na celu walkę z chrześcijaństwem w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Ideologia gender jest tak sprzeczna z tym, co o człowieku i o Bogu również, bo to zawsze się łączy, myśli chrześcijaństwo, że kojarzenie ideologii gender w jakimkolwiek sensie z Uniwersytetem Katolickim jest dla mnie bolesne. Bolesne dlatego, że sam jestem jego absolwentem, że tam uczyłem się mojego rozumienia chrześcijaństwa. Tam spotykałem wielkich mistrzów mojej życiowej drogi, zaczynając od kardynała Wyszyńskiego.
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odpowiadając na pismo księdza biskupa Meringa, pisze, że nie otwiera kierunku pod nazwą Gender Studies. Zgodnie z katolickim charakterem uczelni podejmujemy badania naukowe nad współczesnymi zjawiskami kulturowymi, a wśród nich także badania nad ideologią gender. Wyniki tych badań prezentowane są w ramach konferencji naukowych i wykładów monograficznych. Odpowiedzi udzielił także Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W tym oświadczeniu z kolei Instytutu Filologii Polskiej to mniej więcej czytam tak, że trzeba humanistę uczyć zdolności do podjęcia odpowiedzialnej dyskusji ze zwolennikami poglądów, które nie znajdują jego aprobaty. Ja nie mam nic przeciw temu, żeby uczyć rozmawiać. Sam jestem gotów i rozmawiałem w życiu z najrozmaitszymi ludźmi, ale nie wolno mi sprawiać wrażenia, że pogląd przeciwnika Kościoła jest mi bliższy niż pogląd Ewangelii. bo wtedy stajemy się jak te uniwersytety amerykańskie, które aborcjoniście, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych, wręczają swoje wyrazy uznania, dyplomy, tytuły i tak dalej.
Warto również zwrócić uwagę, że Instytut Filologii Polskiej KULU współpracuje z ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN, który jest promowany przez środowiska związane z Gazetą Wyborczą czy kręgami krytyki politycznej. Instytucja ta jest znana także z promowania homoseksualizmu i feminizmu, a to wskazuje na to, że wykład będzie traktował o nowych kierunkach, które postawiły sobie za cel zniszczenie tradycyjnego pojęcia płci. Kolejna próba zawłaszczenia marszów w obronie telewizji Trwam. Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, w specjalnym komunikacie odnosi się do poniedziałkowej publikacji w Gazecie Polskiej Codziennie, w którym kluby Gazety Polskiej przypisują sobie organizację marszu w Krakowie. Nikt z organizatorów nie mówił przed ani po marszu, że kluby Gazety Polskiej są organizatorami tego wydarzenia, poinformował ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja prosi jednocześnie organizatorów następnych marszów czy jakichkolwiek innych wydarzeń dotyczących telewizji Trwam lub innych wydarzeń związanych z toruńskim ośrodkiem o informowanie o tym w celu uzyskania zgody. Jest to potrzebne, aby uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości, czytamy w komunikacie. Ojciec Tadeusz Rydzyk podkreśla, że nie ma żadnej współpracy z redaktorem Tomaszem Sakiewiczem, a więc i z Gazetą Polską czy klubami z nią związanymi. Powodem są sytuacje, o których Gazeta Polska pisała i nie odwołała do dziś poważnych nieprawd dotyczących Radia Maryja. Istotną sprawą są także krzywdzące wypowiedzi głoszone i pisane przez redaktora Sakiewicza oraz niektórych redaktorów Gazety Polskiej, które w dużej mierze przyczyniły się do wyeliminowania księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa z posługi Kościołowi i Polsce, którą miał podjąć przed paru laty. O sprawie dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk mówił dziś w audycji Aktualności Dnia.
Właśnie wtedy, gdy ta sprawa wybuchła, tak zwani prawicowi i katolicy dziennikarze, nie tylko ateistyczni, ale ci katolicy najmocniej bili w księdza arcybiskupa. I tu widzę pewną nieprawidłowość. Jak można o kimś mówić publicznie, a ten drugi nie ma głosu? A poza tym jest jeszcze zasada taka. Nie jest winny człowiek, dopóki mu się nie udowodni, dopóki wyrok nie zapadnie. I tu nie było żadnego wyroku. To była nagonka. I na to się nie mogę zgodzić i tu mam zastrzeżenia. Media tak nie mogą działać. Nikt nigdy nie przeprosił, nikt nigdy nie odwołał. I jeszcze jedno, jakim prawem dziennikarze stają się sędziami i to przed mikrofonami, przed kamerami i idzie na cały świat? To jest robienie krzywdy Kościołowi, to jest robienie krzywdy Polsce. I oczywiście tym ludziom, którzy są poddani takim szykanom.
Ta sprawa jest jedną z przyczyn, dla której ojciec Tadeusz Rydzyk nie zgadza się na współorganizację między innymi marszów dla telewizji Trwam z podmiotami związanymi z redaktorem Tomaszem Sakiewiczem. Dyrektor Radia Maryja zaznacza jednocześnie, że do ludzi związanych z klubami Gazety Polskiej żywi należyty szacunek.
Nie mam nic do ludzi z klubów Gazety Polskiej. Chcę oddać im należny szacunek i życzę, żeby jak najwięcej zrobili dobrego dla Polski, dla Ewangelii, dla budowania dialogu. Ale proszę nie mówić, że gdzieś Gazeta Polska organizowała, jeżeli to było nieprawda.
Do pana redaktora Sakiewicza nie noszę żadnej urazy i modlę się o godne rozwiązanie tych problemów, napisał w komunikacie dyrektor Radia Maryja. W czasie, gdy powstawał raport Maku i Komisji Millera, szczątki wraku Tu-154M były wymieszane z ziemią i zepchnięte w nieładzie do betonowych hangarów. Mowa o co najmniej 1/4 szczątków samolotu, a spora część leży wstłoczona w stertach w rosyjskich hangarach do dzisiaj. W internecie pojawiły się także zdjęcia zrobione przez polską ekipę, na których widać fragmenty poszycia samolotu, kable oraz zawory czy rury. Świadczy to także, że nie były one stosownie zabezpieczone. Tymczasem szef rządowego zespołu Maciej Lasek stwierdził, że badania szczątków nie były potrzebne, a ekspertyzy tych szczątków i tak niczego by nie wniosły do raportów, gdyż eksperci mieli już swoje tezy. Jak zauważa Dariusz Fedorowicz, brat prezydenckiego tłumacza, który zginął w katastrofie, od samego początku metody badań i zabezpieczania materiałów z katastrofy odbiegają od standardów, jakie stosuje się w przypadku katastrof lotniczych.
Tak zwana katastrofa smoleńska jest przykładem działań biegunowo różnych od tego, jak się zwykło postępować w przypadku przypadkach wypadków lotniczych na świecie, gdzie przecież jak wiemy każdy najdrobniejszy szczątek samolotu jest badany. Samoloty są rekonstruowane na specjalnych stelażach w hangarach. Chodzi o to, żeby wykryć przyczyny tragedii. Jak widać na przykładzie informacji o tym, że te szczątki właściwie zniszczają cały czas od już przecież 3 lat z górą, więc to nie jest żadna przyczyna, że tutaj Rosjanie zatrzymali te szczątki, bo jeszcze badają, tak jak się to polskiej opinii publicznej tłumaczy.
Premier Donald Tusk chce likwidacji finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Odpowiedni projekt Klub Platformy Obywatelskiej ma przedstawić na początku przyszłego tygodnia. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapowiedziała z kolei debaty o polskim parlamentaryzmie. Jedna z nich miałaby dotyczyć finansowania partii politycznych. Inicjatywy te mają związek z publikacjami mediów na temat wydatków poszczególnych partii politycznych. Wynika z nich m.in., że Platforma Obywatelska w ostatnich latach wydała na markowe garnitury i buty prawie 250 000 złotych, na zakup wina prawie 100 000, na restaurację 200 000 złotych. Płaciła także za wynajem boiska piłkarskiego. Odnosząc się do pomysłu likwidacji finansowania partii z budżetu państwa, posła Wiesław Janczyk mówi, że jest to kolejna odsłona spektaklu, w którym toczy się walka o zlikwidowanie jakichkolwiek opozycji w naszym kraju. Polityk zauważa, że Platforma Obywatelska zawładnęła już prawie wszystkie instytucje państwa.
Platforma Obywatelska rządzi w sposób niepohamowany drugą kadencję Sejmu. Właściwie zawłaszczyła już wszystkie instytucje państwa, nawet te, które ustawowo i konstytucyjnie mają zarządzanie formułowane w taki sposób kroczący, że w momencie, kiedy jedna opcja rządzi, to w tym cyklu 4-letnim albo 5-letnim, tak jak o centralne instytucje finansowe, Narodowy Bank Polski czy inne organy, poprzednia władza ma tam jeszcze osoby chociażby do tego, żeby kontrolować tą bieżącą władzę. Dzisiaj ten aspekt przestaje działać.
Tymczasem Solidarna Polska apeluje, aby Platforma Obywatelska zwróciła miliony złotych, które otrzymała z budżetu państwa. Bizantyjski styl życia partii politycznych za pieniądze podatników jest niedopuszczalny, mówi poseł Beata Kempa, wiceprezes Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski.
Wzywamy pana premiera Donalda Tuska, aby subwencje już za ten pierwszy, mocno kryzysowy rok zwrócił do budżetu państwa, aby Platforma Obywatelska zwróciła do budżetu państwa owe miliony, które z budżetu państwa otrzymała, i w tym momencie ocenimy te intencje jako rzetelne, dlatego że poparcie realne dla tego projektu może być wobec oświadczeń różnych polityków, czasami tej samej formacji politycznych, bardzo różne. Uważamy, że bizantyjski styl życia partii politycznych za pieniądze podatników jest po prostu niedopuszczalny.
Rządowy projekt Mieszkanie dla Młodych jest przeznaczony wyłącznie dla wąskiej, wybranej grupy Polaków, powiedział poseł Andrzej Adamczyk. Prawo i Sprawiedliwość domaga się, by program Platformy Obywatelskiej objął nie tylko rynek pierwotny, ale także pomoc w zakupie mieszkań na rynku wtórnym. Co więcej, posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, by możliwe było odliczanie podatku VAT od zakupów towarów i usług na cele mieszkaniowe. W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa przy zakupie pierwszego mieszkania. Poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Komisji Infrastruktury, mówi, że PiS nie chce blokować projektu, ale muszą zostać naniesione poprawki.
Uzupełnimy ten projekt o podstawowe zapisy, które z jednej strony pozwolą poszerzyć krąg beneficjentów na Polaków mieszkający w każdym powiecie, a nie tylko tych, którzy mieszkają w 1/4 powiatu. A tylko w 1/4 powiatu w Polsce realizuje się budownictwo wielomieszkaniowe, deweloperskie. Piszemy w obszar beneficjentów tych, którzy budują własne domy, tych, którzy kupują mieszkania na rynku wtórnym. No i przede wszystkim nie pozwolimy, aby Polaków łupić z kolejnych przywilejów, a tym przywilejem pobudzającym gospodarkę jest na pewno możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów na cele mieszkaniowe, zakupów towarów.
Jak dodaje poseł, rząd poprzez ten projekt chce przede wszystkim łatać budżet, dyskryminuje wielu młodych ludzi, których nie stać na mieszkania z rynku pierwotnego. Co więcej, rujnuje budownictwo.
Dzisiaj wypłaty z tytułu zwrotów podatku VAT, 2011 rok, to 1 060 000 000. Wsparcie tylko części Polaków w nabyciu własnego mieszkania to 600 milionów, więc per saldo 500 000 000 złotych zostaje Wincentowi Rostowskiemu, aby zatykał dziurę budżetową, której sam zresztą jest sprawcą. Nie możemy pozwolić na to, ażeby łupić Polaków z tego, co im przez ostatnie lata się należy. Nie możemy pozwolić na to, aby wprowadzać obszar budownictwa w obszar szarej, całe budownictwo w obszar szarej strefy. strefy.
Przypomnijmy, program Mieszkanie dla Młodych ma być skierowany do młodych małżeństw i osób samotnych do 35 roku życia i pomóc w zakupie pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego. Rodzina bezdzietna i osoby samotne dostaną od państwa 10% ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15%. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, krajów członkowskich i Komisji Europejskiej kontynuują negocjacje w sprawie unijnego budżetu. Wydatki wspólnoty ustalone przez unijnych przywódców na lutowym szczycie czekają na ostateczne zatwierdzenie. Podczas kolejnej, już szóstej rundy negocjacji Parlament Europejski powtórzy swoje warunki, od których uzależnia poparcie dla budżetu. Jest to m.in. możliwość przesuwania pieniędzy w unijnej kasie z roku na rok. Chodzi o to, by fundusze nie wracały do państw członkowskich, ale pozostawały w budżecie na wypadek nieoczekiwanych sytuacji kryzysowych. Sporną kwestią jest, jak duża ma być to suma. Rozwiązania, które proponuje Parlament Europejski, nie są korzystne dla Polski, akcentuje europoseł Marek Grubarczyk.
Rozwiązania, które proponuje Parlament Europejski, zdominowany przez socjalistów i grupę zielonych, jest przede wszystkim nastawiony na budżet zmierzający w stronę walki z ociepleniem klimatu, kwestiami redukcji CO2 i nowymi technologiami polegającymi przede wszystkim na technologii wiatrowej. W tym wypadku i tylko w ten sposób Parlament Europejski podchodzi do budżetu. To by było bardzo złe rozwiązanie, gdyby przeszły te propozycje proponowane przez Parlament Europejski.
Celem rządu Donalda Tuska, pomimo tego, że nie są to rozwiązania korzystne dla Polski, powinno być utrzymanie propozycji Rady Europejskiej. Propozycje Parlamentu Europejskiego zmierzają bowiem tylko i wyłącznie do federalizacji Europy.
Bo celem ich jest po prostu stworzenie wielkiego państwa europejskiego, tak aby pozbawić państwa kontroli, a przede wszystkim pieniędzy, a to idzie po kłosie obecnych decyzji, czyli powrotu niewykorzystywanych środków do budżetu unijnego i rozporządzanie nimi odgórnie poprzez instytucje zarządzające, a to już jest przedsionek federalizacji i tej koncepcji socjalistycznej, która się rodzi w Unii Europejskiej i trzeba powiedzieć, jest po prostu niezwykle szkodliwa i zła dla przyszłości Europy i mam nadzieję, że polski rząd nie przyłoży swojego zdania do tego właśnie rozwiązania.
Przypomnijmy, po uzgodnieniu wydatków we wspólnej kasie konieczne będzie jeszcze wynegocjowanie przepisów pozwalających na wypłatę pieniędzy od nowego roku. Polska z nowego budżetu ma otrzymać ponad 105 miliardów euro, z czego na politykę spójności prawie 73 miliardy, a na politykę rolną ponad 28 miliardów euro. Drugi co do wielkości austriacki koncern budowlany Alpine Bau złożył w sądzie wniosek o uznanie niewypłacalności. Przypomnijmy, firma wycofała się z budowy odcinka autostrady A1 Świerklany-Gorzyczki i mostu na autostradzie w Mszanie. Szacuje się, że firma jest zadłużona na 1 900 000 000 euro. Nie udało się mu porozumieć z bankami. Koncern zatrudnia około 15 tysięcy osób w Austrii i za granicą. Minister transportu Sławomir Nowak powiedział, że według jego wiedzy problemy Alpine Bau są związane raczej z kłopotami austriackiej części koncernu, a nie z kontraktami realizowanymi przez firmę w Polsce. Poseł Bogdan Rzońca, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreśla, że ten koszmar inwestycyjny związany z budową dróg będzie się pogłębiał. Ekipa Donalda Tuska marnuje kolejne szanse rozwojowe, mówi poseł i przypomina niedawny list 6 ambasadorów w imieniu firm budowlanych. Domagają się 10 miliardów złotych.
Ministerstwo Transportu jest bardzo źle zarządzane, bardzo nieefektywnie, wręcz koszmarnie wykorzystujemy pieniądze na budowę drugiej autostrad. No i mamy do czynienia z upadłością kolejnych firm, które by skutkowało wzrostem bezrobocia, a tak do końca to będzie po prostu upadek branży budowlanej w Polsce i to w obszarze budownictwa drogowego, budownictwa mieszkaniowego. Generalnie doprowadzi to do kryzysu gospodarczego, który będzie ogromnie uciążliwy dla każdej następnej ekipy, która przejmie ster władzy w Polsce.
Po majowym zejściu wykonawcy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza dokończyć program naprawczy dotyczący mostu w Mszanie. Między innymi przejęła umowy z podwykonawcami. Termin wykonania programu naprawczego upływa 31 sierpnia. Tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.